chciałbym mówić o kapłaństwie, ale przede wszystkim o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. To jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, mówi Pan. Powołuje 12, którzy po zmartwychwstaniu kontynuują swoją posługę, apostołów, to znaczy posłanych. I Jezus udziela apostołom swojej mocy w taki sposób, aby ich posługa była jak gdyby kontynuacją Jego własnej misji. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Pewien paralelizm. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie. I beze mnie nic nie możecie uczynić. Oba teksty u świętego Jana. I wspólne dla posługi Jezusa i dla posługi apostołów jest owo nic, co wyraża jednocześnie moc i słabość posługi apostolskiej. Sami z siebie, własnymi siłami, nie mogą apostołowie uczynić nic z tych rzeczy, którą winni czynić. W jaki sposób mogliby odpuścić grzechy? W jaki sposób mogliby powiedzieć: nad Eucharystią to jest ciało moje? W jaki sposób mogliby udzielić Ducha Świętego? A przecież dzieje apostolskie mówią, że czynią to wszystko. Musimy się zastanowić, czy ta misja nie wygasła ze śmiercią ostatniego z apostołów, co się nazywa sukcesją apostolską. I oto mamy taką terminologię i taką historię, w której w dziejach apostolskich pojawia się dwa rodzaje przełożonych kościelnych, czy przywódców lokalnych gmin. Prezbiterzy i biskupi. Starsi i biskupi. Presbyteroi i episkopoi po grecku. To znaczy starsi i stróże. Episkopos to jest stróż albo nadzorca po grecku. I tutaj trzeba by sobie odnieść się do wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, gdzie Paweł jest w Milecie, odpływa i posyła do Efezu i wzywa stamtąd starszych kościoła. I do nich, jak już przyszli, mówi w tym samym 20 rozdziale nieco dalej: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was kim? Nie starszymi. Biskupami. Abyście kierowali Kościołem Boga, który on nabył własną krwią. A więc w pierwotnym Kościele presbyteros i episkopos to była ta sama funkcja. Przy bliższych badaniach egzegetycznych okazuje się, że episkopoi to byli przełożeni gmin kościelnych pochodzących ze świata greckiego. Presbyteroi z kolei ze świata judeo-chrześcijan, chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Ale to nazewnictwo wtedy jeszcze oznaczało tę samą formę posługi. I w tym fragmencie dziejów wyraźnie to widać. Paweł posyła po presbyteroi i mówi im, że Duch Święty ustanowił ich episkopoi. I to nie jest akt święceń, tylko stwierdzenie tożsamości. Co więcej, w pierwszym liście świętego Piotra, zaraz na początku 5 rozdziału, mamy tekst, który wszyscy księża znają na pamięć niemal, ponieważ pojawia się jak mantra w każdym wspomnieniu świętych wyznawców w nieszporach. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, który jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli po Bożemu. Nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Prezbiterów więc, którzy są wśród was, proszę ja, również prezbiter, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Piotr w tym zdaniu mówi o trzech aspektach jego osobistego powołania. Po pierwsze, mówi do prezbiterów, czyli, jak już wiemy, funkcji tożsamej z funkcją biskupa wtedy jeszcze. Mówi, ja jestem również prezbiterem. Czym potwierdza tożsamość swojej apostolskiej posługi z posługą tych, na których apostołowie nakładali ręce. I tu jest moment, w którym możemy mówić o tym, że apostołowie byli świadomi tego, że nakładając ręce na starszych Kościoła i wyświęcając ich do posługi, udzielają im tej samej mocy, którą sami otrzymali od Jezusa Chrystusa. A skąd wiemy, że jest to ta sama posługa? Wrócę do fragmentu listu świętego Piotra, który właśnie też zamiennie używa słowa presbyteros i episkopos. I ostatnie zdanie. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Po grecku to będzie do pasterza i biskupa dusz waszych. Albo przetłumaczymy to do pastora i biskupa dusz waszych ewentualnie. Jezus Chrystus jest biskupem naszych dusz według świętego Piotra. On jest biskupem, czy też starszym. I ci, na których On ręce nałożył, są też starszymi, czyli biskupami. Istnieje jednak pewna odrębność posługi Piotra. Mówi o sobie, a przy tym nie jestem tylko starszym, przy tym jestem świadkiem Chrystusowych cierpień. To go wyróżnia od pozostałych. I również jest coś, co go łączy z wszystkimi chrześcijanami. Jest uczestnikiem tej chwały, która ma się objawić. A więc w posłudze apostoła jest coś wyłącznego i szczególnego dla tego, kim jest apostoł, świadectwo Chrystusowych cierpień. Jest coś, co łączy apostoła z funkcją starszych i prezbiterów, czy też biskupów Kościoła. I jest coś, co go łączy z każdym chrześcijaninem. Parę wieków później święty Augustyn bardzo pięknie mówi, dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. To z tego tekstu to myślenie się wywodzi. A więc istnieje już w Nowym Testamencie zaznaczone linie pewnych tożsamości. Tożsamości biskupiej Chrystusa, apostoła i tego, który nałożył ręce. A więc istnieje taka posługa, jak posługa kościelna, posługa, która również wynika z tej samej kapłańskiej egzystencji Jezusa Chrystusa, z Jego posłuszeństwa Ojcu, z Jego jedynego oddania się Chrystusowi. I dlatego również o tej posłudze możemy mówić, że jest posługą kapłańską, ponieważ z tego samego pnia się wywodzi. Są to dwie formy jedynego kapłaństwa Jezusa Chrystusa przekazanego Kościołowi. Jedna jest potrzebna drugiej. Nawzajem się dopełniają.